A przy telefonie jest pan Adam Becker, stały komentator życia politycznego w Stanach Zjednoczonych, który niesie państwu najważniejsze informacje i komentuje to, co dzieje się za oceanem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Może pokrótce podsumujmy, bo w dzisiejszym poranku wnet była już o tym rozmowa i oczywiście tak. Ci, którzy słuchali, ale ci, którzy z naszych słuchaczy nie mieli okazji, to może podsumujmy to, co wydarzyło się podczas wczorajszej debaty, która zdaje się była dużo bardziej merytoryczna niż ta poprzednia i chyba więcej tam kwestii padło.
Była bardziej merytoryczna. W ciągu 2 godzin ukaże się taki mój artykuł jakby bardzo wiernie oddający całą w zasadzie debatę. No nie tłumaczenie oczywiście, ale dosłowne, ale bardzo dokładnie. Ja chciałbym powiedzieć o kwestiach, które tak naprawdę chyba dla nas są, mogą być najbardziej istotne, czyli to, co może także zainteresować Polaków. No przede wszystkim oczywiście koronawirus. Wszyscy wiemy, że Trump jest przeciwnikiem restrykcji, ograniczeń, shutdownów, prawda? On ewidentnie pokazuje, że zamykanie nie jest problemem na nie jest rozwiązaniem problemu. Wręcz przeciwnie. On twierdzi, że shutdown powoduje depresję, samobójstwa, ludzie popadają w alkoholizm, w narkomanię, nie mają, tracą pracę, nie mogą spłacać kredytów, że straty społeczne są o wiele większe niż zamknięcie i być może ocalenie kilku żyć ludzkich. Co do tego on zresztą też ma wątpliwości. Zresztą bardzo podobnie jak ja. On przypomina, że dr Fauci, który teraz jest gorącym zwolennikiem i wszyscy się na niego w Stanach Zjednoczonych powołują, jeżeli chodzi o noszenie maseczek i utrzymywanie społecznego dystansu, na początku pandemii też protestował przeciwko niewpuszczaniu turystów chińskich do Stanów i był przeciwnikiem maseczek. Taka analogia, jeden z pierwszych wywiadów Łukasza Szumowskiego, byłego ministra zdrowia, też mówił, że maseczki nic nie dają. Ja zresztą jestem też dokładnie tego samego zdania. No nie wiem.
A to powiem panu, że wczoraj podawaliśmy w Radiu Wnet informację a propos tego, do czego doszli naukowcy z Japonii. Otóż przeprowadzali oni wiele, wiele testów na manekinach z udziałem prawdziwych koronawirusów i wynika z tych badań, że maseczki jak najbardziej nie tylko chronią osoby zdrowe przed zakażeniem osoby zakażonej noszącej maseczkę, ale vice versa. Także może nie do końca jest tak, jak się wydaje, ale oczywiście no żyjemy w takim czasie, że jest to temat jeszcze cały czas sporny.
Tak, ja się opieram między innymi na raporcie CDC, to jest taka główna amerykańska narodowa instytucja zajmująca się monitorowaniem chorób zakaźnych i oni podają, że 87% osób zarażonych COVID-em nosiło regularnie maseczki.
Stary. Może to jest kwestia jakości tych maseczek na przykład.
No tak, no znaczy nie, oczywiście. Z tym, że właśnie na tym polega problem. 95% maseczek, które nosimy, to są maseczki, które nie spełniają żadnych standardów. Maseczki takie płócienne z materiału nic absolutnie nie dają. To muszą być maseczki używane w przemyśle chemicznym, których no może 2%, może 5% ludzi takowe nosi. Także tutaj ma pan całkowitą rację i przypuszczam, że Japończycy, jak ich znam, to raczej badali takie maseczki, które spełniają normy ochrony przed pyłami i wirusami. Okej, ale wracając do tematu, zresztą on twierdzi, że epidemia tak naprawdę się kończy. On daje przykład tutaj bardzo sensowny. Podaje przykład miast i stanów, które są całkowicie zamknięte, ponieważ stany demokratyczne, czyli takie blue states, są zamknięte. Tam jest pełen lockdown, no w Nowym Jorku na przykład, i tam nie ma absolutnie nie ma mniejszej śmiertelności niż gdzie indziej, wręcz przeciwnie. No, Nowy Jork jest takim klasycznym przykładem, ponieważ w Nowym Jorku praktycznie 2 tysiące osób zmarło. Ja tutaj sobie tak policzyłem na biegu. Czyli w Nowym Jorku mieszka 1/30 mniej więcej mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o zgony, to 20% wszystkich ludzi, którzy zmarli, to są mieszkańcy Nowego Roku w Jorku. W tym 11 tysięcy zmarło, i to jest jakiś dramat kompletny, w domach opieki społecznej. Czyli absolutnie odpowiadają władze za niewłaściwą opiekę, ponieważ no wiadomo, że podstawową zasadą, która powinna być przy koronawirusie, to jest izolowanie ludzi starszych, potencjalnie bardziej narażonych na śmierć, bo organizmy są słabsze. Natomiast tutaj bardzo istotna jest ta rzecz, którą on powiedział o terapii, której został poddany. Ponieważ on został poddany terapii wzmacniającej siły obronne organizmu i to jest klucz też według mnie do wszystkiego, dlatego że badania pokazały, że wszyscy, że praktycznie wszyscy, chyba wszyscy, wszystkie osoby, które zmarły z powodu COVID, miały w organizmie znaczny niedobór witaminy D3, czyli jakby podniesienie bariery immunologicznej, poprawienie bariery odporności immunologicznej ludzi zdecydowanie naprawdę więcej daje niż przedzielanie czegokolwiek szybą pleksji. Chociaż ja wiem, że w niektórych sytuacjach pewnie trzeba. Natomiast no, on cały czas podkreśla, to jest, zresztą to jak się patrzy na nich, jak się patrzy na Trumpa i na Fauciego, na Bidena, ja w pewnym momencie powiedziałem, nawet napisałem, że wydaje się, że Trump jest o 25 lat młodszy od Bidena, chociaż tam jest tylko 2 lata różnicy, ale później to poprawiłem, że to jednak Biden wygląda na 25 lat starszego i tak się też zachowuje. Natomiast było takie ostre starcie tutaj, jeżeli chodzi o
No przepraszam, jeszcze tak sobie pozwolę wtrącić, Biden też jest człowiekiem po wielu, wielu poważnych dosyć operacjach, także operacjach neurologicznych, więc ten wygląd starczy też może, co swoją drogą nasuwa pewne refleksje, czy to jest właściwa osoba na właściwym stanowisku, taka osoba ze styloma zdrowotnymi, powiedzmy, problemami. No.
To znaczy nikt nie ma wątpliwości w Stanach Zjednoczonych, że Biden jest tylko do wyboru, że gdyby został wybrany na wybory, to w zasadzie w pierwszym możliwym momencie przekazuje władzę Kamali Harris, która jest wściekłą socjalistką i właśnie świadomość tego spowodowała, że naprawdę mnóstwo ludzi, nawet demokratów, odwróciło się od demokratów i będą głosowali na republikanów, ponieważ oni się boją po prostu Kamali Harris, ponieważ jest to jedna z najbardziej radykalnych lewicowych polityków partii demokratycznej i ona stanowi rzeczywiście duże niebezpieczeństwo i nie ma takiej opcji, żeby Biden po prostu był dłużej niż rok na stanowisku prezydenta, gdyby wygrał oczywiście wybory. Myślę, że nawet tego roku by nie było. Ale kolejna sprawa, no tutaj właśnie zmasakrował go Trump, jeżeli chodzi o pieniądze właśnie, którego syn otrzymywał za ułatwienie kontaktów z administracją amerykańską. No tutaj był brutalny po prostu. Gdzieś tam w pewnym momencie Biden powiedział, wszyscy znają moją uczciwość, na co Trump nie wytrzymał, mówić, że przestań, co ty mówisz, ty jesteś skorumpowanym politykiem po prostu. I on powiedział, że Hunter Biden, który no, nie miał żadnego doświadczenia w żadnym biznesie, ja przypominam, że on został wyrzucony z marynarki, bo tata mu załatwił pracę w marynarce wojennej, jak on miał 40, przeszło 3 lata, jako tam pracownika cywilnego, ale z dobrą pensją, to został usunięty chyba po kilku miesiącach, ponieważ test narkotykowy, który robią w wojsku amerykańskim, wykazał obecność kokainy i go usunięto. Był ileś tam dość długo bez pracy. No i później nagle dostał pracę w firmie energetycznej, nie mając ukraińskiej, nie mając żadnego doświadczenia. Ponoć z premiami dostawał 183 tysiące dolarów miesięcznie, 3,5 miliona dolarów zaliczki dostał od razu, zanim rozpoczął pracę tak naprawdę. No więc pytanie za co? Tutaj oczywiście odgryzł się Biden, że ty robisz interesy, masz rachunek w Chinach, tam miałeś pieniądze, nie płacisz podatków i tak dalej, na co Trump bardzo sensownie powiedział, owszem, jasnym biznesmenem, robiłem interesy na całym świecie. Rachunek, o którym mówicie, jest z 2013 roku. Wszystkie rachunki mogę pokazać, jeżeli będzie taka trzeba. W 2015 roku, kiedy zdecydowałem się przestać, kandydować na prezydenta, zamknąłem swoją działalność, wycofałem się, przekazałem swoim dzieciom i nadpłaciłem podatku, ponieważ pytałem się, ile do płacenia, powiedzieli mi, że tak, więc zapłaciłem więcej. Ja zapłaciłem więcej podatku, znaczy on tak mówił oczywiście, niż powinienem i on jest tam nadpłacony. A tak naprawdę z czego on ma płacić podatek, jak on za darmo pracuje, prawda? Od 4 lat nie pobiera pensji, więc podatek bieżący jakby, no nie ma z czego płacić. Natomiast rodzina Bidena, brat Bidena, milionowe interesy w Iraku, firma budowlana, drugi brat też jakieś podejrzane historie, więc tak powiedział, no Hunter pracuje jak odkurzacz dla rodziny Bidenów, wciągając pieniądze skąd się tylko da, z każdego zakamarka, gdzie tylko się pojawiać.
Z testów narkotykowych wynika, że nie tylko wciągał pieniądze. Czy był jakiś moment, w którym Biden, jak to pan ujął, zmasakrował z kolei Donalda Trumpa? W tej
zmasakrować debacie? Nie, natomiast był taki moment, kiedy jakby no można powiedzieć, że remisowo opieka społeczna. Dlatego że no, ja myślę, że u nas w Polsce byłoby bardzo, bardzo podobnie, dlatego że no, ludzie chcą mieć darmową opiekę społeczną. Prowadząca Welker zapytała, co będzie, jeżeli, bo za dwa tygodnie chyba, czy za tydzień jest głosowanie w sprawie odrzucenia systemu Obamacare i w tym momencie może się okazać, że 20 milionów osób, które za Obamy dostały ubezpieczenie, nagle stracą je w ciągu jednego dnia. No Trump powiedział, żeby się tym nie przejmować, ponieważ oni wprowadzają pomysły alternatywne, które sprawią, że to nie będzie tak, że ludzie są bez ubezpieczenia, natomiast on nie widzi powodu, dla którego ludzie pracujący i płacący składki ubezpieczeniowe mają płacić za tych, którzy nie pracują i nie płacą składek. No i chyba wszyscy normalni ludzie się z tym zgodzą, prawda? Bo to nie jest dobre. Bardzo istotną sprawą była sprawa właśnie mniejszości rasowych. Tutaj sprawa BLM. Trump powiedział, że nie ma czegoś takiego jak systemowy rasizm w Stanach Zjednoczonych. Ja zresztą też uważam, że absolutnie czegoś takiego nie ma. Natomiast są oczywiście przypadki nadużyć. Znaczy akurat teraz o tym akurat nie mówił, ale są takie przypadki nadużyć. No, tego nie powinno być, ale on kiedyś bardzo fajnie w którymś z wiewiadów, nie pamiętam dokładnie, chyba, albo może na pierwszej debacie, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, on to też kiedyś powiedział o prawicy i o lewicy, prawda, są ludzie źli i ludzie dobrzy. Wśród białych są źli i wśród czarnych są źli. I to nie jest sprawa systemowego rasizmu, tylko ludzi, którzy niewłaściwie postępują. I to jest niesamowite, bo ja naprawdę staram się dość dokładnie temu przyglądać i ilość ludzi z czarnej społeczności, którzy deklarują głosowanie na Trumpa, no jest naprawdę imponująca. Bo on zawsze miał przecież taką łatkę rasisty, człowieka, który po prostu jest no, białym supremistą, wręcz cały czas mu to zarzucają, oczywiście wyciągają w każdej chwili, przy każdej możliwej okazji. Natomiast coraz więcej właśnie Afroamerykanów twierdzi, że będą głosowali na Trumpa, zwłaszcza ci od klasa średnio zamożna i ludzie zamożni. Ci, którzy są na socjalu, będą głosowali na Bidena, prawda? Natomiast ci, którzy pracują, zarabiają, oskarżają wręcz Obamę o to, że zrujnował afroamerykańskie społeczeństwo, że on jako pierwszy amerykański pierwszy afroamerykanin na stanowisku prezydenta doprowadził afroamerykanów do tak naprawdę dramatycznej sytuacji społecznej, ponieważ pozbawił rodziny ojców. System opieki społecznej, jaką wprowadził i dodatków finansowych doprowadził do tego, że w zasadzie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w gettach, gdzie jednak mieszkają miliony ludzi, są rodziny, gdzie w ogóle nie ma ojców. Ojcowie zajmują się handlem narkotykami, piciem, płodzeniem kolejnych dzieci z kolejnymi kobietami, natomiast matki wychowują samodzielnie dzieci, na które nie mają wpływu, bo te dzieci biorą, jeżeli to są zwłaszcza chłopcy, wzór z ojca i to się duplikuje, prawda? I no, po prostu to społeczeństwo jest zniszczone przez system opieki socjalnej, który no, nie każe im pracować tak naprawdę. Oni na zasiłku jakoś tam przeżyją. Zawsze im wystarczy na jedzenie, na jakiś tam kiepski czynsz. W niektórych miejscach trudno ich wyrzucić, w ogóle usunąć z domu, więc to miało negatywny wpływ. I ludzie, tacy świadomi Afroamerykanie, widząc to, no mówią, że tak dłużej być nie może, bo to doprowadzi, to co prawda daje łatwe życie, a to doprowadzi do zniszczenia ich społeczności. Wykorzenienia ich, prawda? Pozbawienia ich tak naprawdę tradycji, bo duplikuje system biedy powiększający się z roku na rok. I to jest poważny problem i tutaj Trump ewidentnie wygrywa. No ja już chciałbym też podkreślić, że przeszło 90% pastorów kościołów amerykańskich, chrześcijańskich, bo wśród katolickich to jest troszkę inaczej, jest absolutnie popiera Trumpa. W zasadzie dwa razy w tygodniu bodajże odbywają się takie online modlitwy za Trumpem, gdzie pastorzy z różnych kościołów łączą się i modlą się za zwycięstwo Trumpa, twierdząc, że tylko on może zmienić Stany Zjednoczone i zmienić jakby no, kierunek, w który Stany popadły w ostatniej dekadzie.
No, właściwie bezpośrednie nawiązanie do tej całej takiej wojny kulturowej między tym, co niesie nam lewica, te nowe idee, a tą tradycyjną, konserwatywną ideologią, która towarzyszyła no nie tylko Amerykanom, bo przypomnijmy, w Polsce podczas wyborów prezydenckich w całej Polsce działy się bardzo podobne rzeczy. Nabożeństwa za Andrzeja Dudę, który jest jedynym wartym wybrania kandydatem, który powstrzyma całe zło, które niesą ze sobą nowe liberalne idee. Także widać tu pewne podobieństwa.
Tak, tak, tylko że jakby religijność Amerykanów jest całkiem inna, ona jest o wiele większa niż nasza, dlatego że no oni tym żyją naprawdę i o ile oczywiście były odprawiane na przykład nabożeństwa, to tutaj widzimy sytuację, kiedy na przykład no, Trump siedzi w gabinecie owalnym albo gdzieś tam i stoi za nim trzech, czterech pastorów, trzymają nad nim ręce i po prostu prowadzą jakby modlitwę w intencji jego wygranej. To przynajmniej raz w tygodniu w zasadzie taka modlitwa grupowa się odbywa, w której on też uczestniczy, co jest o tyle gdzieś tam ktoś kiedyś napisał mi w komentarzu stronie wnet pod którymś nagraniem, że Biden jest katolikiem, a Trump jest bezbożnikiem. No tylko że Bidenowi jako katolikowi kilka tygodni temu, czy tam kilka miesięcy temu, ksiądz katolicki odmówił udzielenia Komunii Świętej, no co było dla niego no, przykre, bo odmówił to przy całej społeczności kościelnej, prawda? Twierdząc, że nie może dostąpić do komunii człowiek, który aktywnie wspiera aborcję i jest przeciwko życiu tak naprawdę. No i to był taki strzał w policzek przy całym kościele. No oczywiście to jest skrzętnie pomijane, ale no wydarzyło się i całkiem nie może zniknąć, jeszcze tam w internecie oczywiście jest. Natomiast Trump przy tym swoim burzliwym życiu, prawda, no trzy małżeństwa, no liczne bardzo liczne kobiety, które tam gdzieś się zmieniały w jego życiu, w tym niektóre też niebiałe, czyli to też świadczy o tym, że nie jest jednak rasistą chyba, sprawiają, że no ma skomplikowany życiorys. Proszę?
Nie, przepraszam, mówię na marginesie. Można by się spierać, czy to świadczy o jego niebyciu rasistą, ale to już jest na marginesie.
Oczywiście to była ironia, także tak. No. Natomiast on wydaje się właśnie być człowiekiem, który w którym olbrzymie nadzieje pokrywają Amerykanie. I to jest właśnie coś, co według mnie będzie stanowiło o tym, że on wygra te wybory, bo on niesie nadzieję. On niesie nadzieję na zmianę. Amerykanie przez lata dali się troszkę ogłupić w ten sposób, że może tak, że przede wszystkim chyba tak naprawdę kadencją Busha, bo po Reaganie i po starszym Bushu, młodszy Bush niestety też był nieszczęściem i od niego się zaczęły te zjazdy tak naprawdę, czyli ten kompletny taki lewicowy przechył w Stanach Zjednoczonych. I w tej chwili ludzie jakby oprzytomnieli, zobaczyli, gdzie są nasze dzieci, co robią nasze dzieci. No nasze dzieci zamiast się uczyć, wychodzą na ulicę i palą samochody, wybijają szyby, prawda? Jeżeli profesor koleżu mówi, że zabójstwo człowieka, który się modli, który stoi i się modli przed tam manifestującymi ludźmi z BLM, jest społecznie usprawiedliwione, przepraszam, ponieważ on stanął na drodze postępu. I tacy ludzie uczą na uniwersytetach amerykańskich w tej chwili, niestety. I
co zostało zapoczątkowane, można by powiedzieć, już w latach 60. z całą tą rewolucją. Przepraszam, że bo cały ten wywód my się moglibyśmy kontynuować aż po sam koniec programu, natomiast ja chciałem jeszcze, pozwoli pan, bo czas nas nagli, zapytać wobec tego, gdzie teraz Donald Trump planuje nieść dalej te nadzieje, gdzie będzie też pojawiał się Joe Biden, jakie są plany na ten weekend dla obu kandydatów, czy znamy ich grafik, wiemy, gdzie planowane są najbliższe wiece?
To znaczy, nie wiem co do Bidena, bo oczywiście nie pojawiło się na jego stronie, natomiast Trump już dzisiaj ma dwa wiece na Florydzie. Jeszcze nie ma, bo ten grafik pokazuje się, bo ja jestem tam, jakby zarejestrowałem się na stronie prezydenckiej i on pokazuje dwa dni zawsze, więc wczoraj był wczorajszy grafik, dzisiejszy się pojawi dopiero jutrzejszy się pojawi wieczorem, czyli pojutrzejszy tak naprawdę dla nas, czyli dzisiaj Trump będzie na Florydzie w dwóch miejscach, no czyli u nas jakby można powiedzieć, że jutro można byłoby o tym cokolwiek powiedzieć, ale jutro jest sobota, więc pewnie nie będziemy mówili.
To jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo wczoraj, tak jak to można ująć, Joe Biden gdzieś tam był schowany, pojawił się Barack Obama na wiecu i zachęcał zwolenników Partii Demokratów do głosowania na tegoż kandydata, natomiast ze strony Donalda Trumpa gdzieś nieobecna w ostatnich dniach jest Melania Trump, co wiemy o tej nieobecności i czy ona jest w ogóle istotna tutaj?
Nie, no była wczoraj w trakcie debaty. Była pierwsza osoba,
W trakcie debaty była, tak, ale przed debatą były takie 2-3 dni, że gdzieś tam się nie pojawiała z mężem.
No, mają jednak też dziecko. Mówmy się, że ta trasa jest mordercza. No, ja po prostu naprawdę nie wiem, jak on to robi. Rzeczywiście koktajl witaminowy, który tam dostał w szpitalu Johna Hopkinsa, na pewno końską jakąś dawkę, bo nikt normalny by tego nie wytrzymał. No jak się przegląda jego grafik, no to on po prostu jest cały dzień w samolocie w trasie. On wstaje wcześnie rano, wylatuje praktycznie jedno spotkanie, czasami drugie, no i wraca w sumie po 16-18 godzinach, śpi pewnie 4 godziny dziennie. No to jest, no w samolocie może troszeczkę się przespać, prawda? Ale te trasy są krótkie, godzina, bo to przecież są Stany Zjednoczone. No ale te trasy są takie, że on stara się być, chociaż w zasadzie prawie zawsze wraca na noc do Waszyngtonu, więc nie jest tak źle, ale naprawdę końskie zdrowie trzeba mieć i no ja sobie wyobrażam, że kobieta mogła być zmęczona, nie przywiązywałbym do tego
wagi. Nie ma tam drugiego dna żadnego.
Nie, wczoraj była jako pierwsza osoba wmaszerowała na salę uniwersytetu, więc nie sądzę. Poza tym no, oni mają jeszcze jednak syna, którym się też trzeba zająć, jednak nastoletniego, prawda?
Rzeczywiście. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był pan Adam Becker, komentator życia politycznego i społecznego w Stanach Zjednoczonych, który od jakiegoś czasu regularnie pojawia się na antenie, gdyż wszystko obserwuje i wszystko wie, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą relację i mam nadzieję, że do usłyszenia po weekendzie, po tych wszystkich wiecach, które teraz będą się odbywać, mam nadzieję, będziemy mieli co komentować.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia w poniedziałek.
Kłaniam się.